Laudetur Jezus Chrystus. Aktualności Radia Watykańskiego. Krzysztof Brąk.
W Watykanie zaprezentowano papieską podróż do Korei. Santiago de Compostela wspomina tamtejsze Światowe Dni Młodzieży z Janem Pawłem II. Brytyjskie władze utrudniają posługę kapelanów szpitalnych. 7 sierpnia zapraszam na wieczorny program informacyjny. W biurze prasowym Stolicy Apostolskiej zaprezentowano papieską podróż do Korei. Jedną z głównych okoliczności tej wizyty będzie azjatyckie spotkanie młodzieży. Jak zaznaczył watykański rzecznik, chodzi o wydarzenie raczej kameralne, które zgromadzi 2000 młodych z niemal całego kontynentu. Oprócz tego 4000 osób bierze udział w Krajowych Dniach Młodzieży. Nie jest to zatem wydarzenie porównywalne pod względem liczb z którymkolwiek ze Światowych Dni Młodzieży. Ksiądz Federico Lombardi ujawnił też genezę papieskiej podróży do Korei.
Kiedy papież był w Rio de Janeiro z okazji Światowego Dnia Młodzieży, biskup Lazarus Yuhensing Stajon, który organizował Azjatycki Dzień Młodzieży, zebrał się w sobie i stwierdził: spróbuję zaprosić papieża, zobaczymy, co się stanie. A wtedy papież, który już miał w pamięci Azję jako jeden z priorytetów, uznał to za dobrą okazję, by powiedzieć tak. Zastanowił się i odpowiedział: dobrze, przyjadę. A zatem mamy tu uznanie przez papieża dla Dni Młodzieży, nawet jeśli chodzi o wydarzenie azjatyckie, organizowane już po raz szósty. Pozostałe odbyły się w innych krajach kontynentu, a początki tych azjatyckich dni sięgają Światowego Dnia Młodzieży w Częstochowie. Biorący w nich udział młodzi Azjaci byli bardzo zadowoleni i stwierdzili: czemu nie zrobić czegoś takiego u nas w Azji? Na to warto zwrócić uwagę, by zrozumieć, czym jest Azjatycki Dzień Młodzieży.
Drugim ważnym wydarzeniem papieskiej pielgrzymki będzie beatyfikacja 124 męczenników. Jak zaznaczył ksiądz Lombardi, chodzi o pierwsze pokolenie chrześcijan Korei, które wyrosło z ewangelizacji prowadzonej przez świeckich. Przeniesienie Ewangelii do Korei spotkało się nie tylko z przyjęciem, ale także z okrutnym prześladowaniem. Stąd wielu katolików w tym kraju oddało życie za wiarę. W Santiago de Compostela trwają główne uroczystości 25-lecia 4. Światowego Dnia Młodzieży. Mszy dziękczynnej przewodniczył kardynał Antonio Maria Rouco Varela, który przypomniał, że spotkanie młodych w Santiago to przełom dla szlaku jakubowego i rodzącego się wówczas duszpasterstwa młodzieżowego.
Tysiące osób przybyło z różnych zakątków Hiszpanii, a także ze zagranicy, aby wziąć udział w 25. rocznicy 4. Światowego Dnia Młodzieży. Uroczystej mszy przewodniczył kardynał Antonio Maria Rouco Varela, a koncelebrowało wielu biskupów i kapłanów z całego kraju. W homilii kardynał przypomniał historyczne spotkanie sprzed 25 lat, jego znaczenie dla Kościoła w Hiszpanii oraz ówczesny apel papieża Jana Pawła II o radosne i odpowiedzialne głoszenie Ewangelii. Ćwierć wieku temu do Santiago de Compostela przybyło blisko 500 000 młodych ludzi, co było ogromnym zaskoczeniem dla organizatorów. Czwarte Światowe Dni Młodzieży w Santiago de Compostela wypracowały strukturę i organizacje, które wciąż są aktualne, podkreślił kardynał Rouco Varela. Do niedzieli jest też otwarta wystawa poświęcona historycznemu spotkaniu młodych z Janem Pawłem II. Z Madrytu dla Radia Watykańskiego ojciec Marek Raczkiewicz, redemptorysta.
Kościół katolicki w Wielkiej Brytanii musi stawić czoło kolejnej ingerencji państwa w sprawy duchowe. Tym razem niepokój episkopatu budzą wytyczne Ministerstwa Zdrowia dotyczące posługi duchowej w szpitalach. Zdaniem biskupów stawiają one pod poważnym znakiem zapytania posługę kapelanów. Rząd dąży bowiem do swoistego upaństwowienia i uniformizacji tej posługi, jakby każdy z kapelanów mógł zadowolić wszystkich pacjentów niezależnie od wyznania. Na tym polu już teraz dochodzi do zamieszania na skutek postawy pastorów anglikańskich, którzy wmawiają katolickim pacjentom, że anglikańska komunia czy spowiedź jest równie dobra co katolicka. Nowe wytyczne promują taką transwyznaniową posługę duchową, utrudniając przy tym dostęp lokalnych wspólnot religijnych do pacjentów.
Były to aktualności Radia Watykańskiego. Laudetur Jezus Chrystus. Magazyn Radia Watykańskiego.
Witam naszych słuchaczy. Kim są ubodzy? Czy należą do nich wyłącznie osoby bezdomne, nie mające pracy bądź alkoholicy? Dlaczego warto wyjść do ludzi na peryferiach? W końcu czym zajmuje się jałmużnik papieski i jakie są jego zadania? O swojej posłudze mówi arcybiskup Konrad Krajewski w rozmowie z księdzem Leszkiem Gęsiakiem. Zapraszam na nasz magazyn.
Gościem Radia Watykańskiego jest dzisiaj ksiądz arcybiskup Konrad Krajewski, jałmużnik papieski. Witam bardzo serdecznie w naszym studiu.
Kłaniam się.
Księże arcybiskupie, papież Franciszek to chyba dla wielu ludzi w dzisiejszym świecie symbol wielkiej troski o ludzi ubogich, o ludzi zmarginalizowanych, o ludzi prześladowanych. Ten pontyfikat na pewno dał pewne nowe akcenty w interpretacji Ewangelii właśnie dostosowanej do naszych czasów.
Na pewno, tylko że ja od razu chciałem podkreślić, że papież nie robi nic wyjątkowego. Robi dokładnie to, co robił Chrystus. Proszę zobaczyć, że gdy czytamy Ewangelię, one wręcz trąbią o tym, że Jezus chodził do tych, którzy są ubodzy, do tych, którzy są w potrzebie, do tych, którzy gdzieś się zagubili. Papież nic innego nie robi. Naśladuje Jezusa, jest jego ikoną. To my troszeczkę odeszliśmy od takiego sposobu widzenia naszego życia w świetle Ewangelii. Więcej czytamy książek o Ewangelii niż Ewangelii. Dlatego papież mówi, czytajcie Ewangelię. Zobaczycie, jaka jest prosta, jakie drogowskazy są klarowne. I stąd to pochylenie jego nad ludźmi ubogimi. Ale nie myślmy, że o ubogich chodzi tych z marginesów, którzy śpią pod mostami, którzy piją. To nie o takich ubogich chodzi, o nich też. Ale to nie jest cały Kościół. Stąd papież mówi o peryferiach, to przede wszystkim o tych, którzy się źle mają, bo można być bardzo bogatym, a strasznie ubogim przed Bogiem. Na pewno nasi słuchacze pamiętają ten fragment Ewangelii, gdzie był człowiek ubogi, którego nie znamy imienia, i był ten, który był niesamowicie biedny. Razem zmarli, prawie w tym samym czasie. Poszli do Boga i Bóg mówi do tego bogatego, nie znam cię. Cały świat cię znał, a ja nie wiem nawet, jak masz na imię. A do ubogiego mówi, kochany Łazarzu, znał jego imię, choć świat nim pogardzał. Tym zajmuje się dzisiaj papież.
Jest to z pewnością pewien szczególny i ważny znak dla dzisiejszego społeczeństwa. Księże arcybiskupie, mija rok od chwili, kiedy Ojciec Święty powierzył księdzu arcybiskupowi dosyć ważną funkcję. Funkcję bycia jego przedłużoną ręką pomocy dla ubogich. Mianował księdza arcybiskupa jałmużnikiem papieskim. To bardzo szczególna posługa i chyba właśnie w tym pontyfikacie niezwykle ważna.
Jałmużnik to człowiek ten, który dzieli się sobą. Nie pieniędzmi, bo pieniędzmi dzieli się wiele instytucji. Dzieli się sobą ze względu na innych. Proszę zobaczyć, że pierwszymi jałmużnikami są nasi rodzice. Oni wszystko, co mają, oddają dziecku. Wszystko, co dziecko ma, począwszy nawet od nauki języka, poprzez pierwszy znak krzyża, poprzez rzeczy materialne, wszystko pochodzi dlatego, że rodzice dzielą się sobą, swoimi zasobami, swoją kulturą, swoją osobowością, swoją miłością. Mało tego, kiedy nasze mamy kroiły szynkę, to najlepszą część dawały nam, a same spożywały na końcu właściwie to, co zostało. I to jest zadanie jałmużnika. Dzielenie się z innymi, przede wszystkim w imieniu Ojca Świętego, tam, gdzie on dojść nie może, tam, gdzie, bo on nie może wyjść z Watykanu. Więc Ojciec Święty posyła takiego człowieka, który w jego imieniu szuka tym, którzy potrzebują pomocy. Ojciec Święty mi powiedział wyraźnie, sprzedaj swoje biurko, wyjdź z Watykanu, najlepiej nie mieszkaj na Watykanie. I nie mieszkam. Chodź i szukaj biednych, tych, którzy są na peryferiach. To nie oni mają ciebie znajdować, to ty ich masz szukać, ale proszę zobaczyć, to jest zadanie apostołów, którzy są rybakami. To oni łowią, a nie czekają, aż ryby do nich przypłyną. Więc idzie Ojciec Święty jeszcze dalej i mówi, a kiedy będą potrzebowali twojej pomocy jakiejkolwiek finansowej, prawnej, czy też bycia po prostu pośród nich, to pamiętaj, że nie wystarczy im to dać. Trzeba z nimi być w tym momencie, czyli nie wystarczy komuś kupić pizzę czy coś do jedzenia, trzeba z nim to zjeść. To, co dla mnie było chyba na początku najtrudniejsze. Bo w Rzymie mamy wieczornych takich 8 punktów, począwszy od Termini, Ostiense, Tiburtina i tak dalej, gdzie młodzi ludzie, około 30 osób, w każdym z tych punktów wychodzi wieczorem, za każdym razem inna grupa, i przynoszą jedzenie ubogim. To jest na przykład na Termini 400 posiłków wieczorem. Trzeba z nimi jeść, a nie tylko im dawać. Jeśli będziemy im dawać w rękawiczkach chirurgicznych, w maseczkach. To kiedyś był taki fajny moment, kiedy jeden z tych ubogich mówi: księże Konradzie, chyba jakaś zaraza jest wśród tych wolontariuszy. Kiedy ja przychodziłem do nich, na początku oni zdejmowali rękawiczki, witali się ze mną. Kiedy zwracali się do ubogich, zakładali rękawiczki. Proszę zobaczyć, jak łatwo oddzielić się jest od ubogich. Nie ma szans zarażenia się, bo dajemy wszystko już przygotowane, wieczorem zebrane, popakowane. A jednak wydaje się, że chcemy być ponad nimi. Proszę zobaczyć to, co mówił Jezus. Że Bóg nie skorzystał, że Jezus nie skorzystał, aby na równi być z Bogiem, ale uniżył samego siebie, przyjąwszy postać sługi. I papież Franciszek nic więcej nie chce ode mnie. Tylko właśnie tego, żebym uniżył siebie i żebym służył innym. Dlatego wypytał mnie dokładnie, jakie mam mieszkanie, jakim jeżdżę samochodem, czy mogę być jałmużnikiem, bo jałmużnik to jest ten, który dzieli się sobą. On nie może mieć, jak nikt z nas, podwójnego życia. Że wieczorem idę z ubogimi, a potem zasiadam sobie w kilku fotelach, czy w kilku pokojach i cieszę się życiem zupełnie innym. A ci ubodzy to jest moja praca. To jest to, co mówiła Matka Teresa, że jaka jest różnica między nami a pracownikami socjalnymi? Jest dokładnie taka, że oni są lepsi od nas, ale my to, co robimy, robimy ze względu na Jezusa. I ja ciągle staram się, choć nie zawsze mi to wychodzi, ale kiedy zawieziemy im jedzenie, to każda rzecz podana powiedzieć w sercu: Jezu, to dla Ciebie. Jeśli jest ich 300, to 300 razy. Wtedy już mnie nie ma. Wtedy jest Bóg. Natomiast jeżeli ja siebie postawię na pierwszym miejscu, to potem przyjdę do domu i położę się na wersalce, jaki ja dziś byłem dobry. Ile ja dzisiaj dobrego zrobiłem. I myślę, że ten dar, choć wydaje się, że jest ten sam, on wcale nie pachnie.
Z tego, co ksiądz arcybiskup mówi, widać, że rzeczywiście jest to posługa chyba nie do końca dobrze dzisiaj rozumiana przez współczesny świat. To jest bardzo trudne zadanie.
Wczoraj przyszło 5 osób z Werony, między innymi prezydent miasta Werony, miasto zakochanych, gdzie ten słynny balkon. I zaoferowali spektakl o pierwszym papieżu w najsłynniejszej arenie właśnie z Werony. I wszystko, co będzie dane, ofiarowane, ma pójść na ubogich papieża Franciszka. Ja odpowiedziałem prezydentowi: panie prezydencie, my pieniędzy nie potrzebujemy. Pieniądze nam może dać każdy. My potrzebujemy, by ci ludzie, by dali coś z siebie dla tych biednych, bo jest łatwo zebrać pieniądze i wysłać dzieciom z Afryki. Natomiast trzeba być jałmużnikiem tam, gdzie się mieszka. Może odwiedzenie kogoś w szpitalu z mojej rodziny to będzie jałmużna większa niż kupienie tego biletu w arenie. Może rozpoczęcie na nowo rozmawiania ze swoją teściową, z kimś z rodziny. Może odwiedzenie kogoś w więzieniu, kto naprawdę mnie kopnął w serce. Może właśnie przebaczenie. Może odwiedzenie dzieci z pierwszego małżeństwa. To będzie jałmużna. Będzie dzielenie się sobą. Natomiast przyjść i zrobić spektakl i dużo szumu medialnego, to jeszcze nie jest jałmużna, bo te pieniądze my mamy. Mogę powiedzieć tak, że papież Franciszek otworzył nie tylko serca ludzi, ale otworzył także portfele. Ja mam trudność z wydaniem pieniędzy w sposób inteligentny i ewangeliczny, bo wyrzucić pieniądze jest bardzo prosto. Natomiast tak na przykład pomóc tym Erytrejczykom, raz, żeby to nie były pieniądze rzucone i dla nich poniżeniem, oto bogaty przyjechał i daje biednym, ale żeby pomóc im w sposób istotny. Na przykład ostatnio kupiliśmy w imieniu Ojca Świętego prysznicę, bo ci ludzie po prostu nie mieli się gdzie myć. 1600 osób i nie ma wody bieżącej. Tu w Rzymie kupiliśmy kontener z 7 prysznicami, drugi jest zamówiony. Ale to nie wystarczy, bo nawet jeżeli tam wysyłamy lekarzy z Watykanu także, oni są na ogół, przewożą wszystkie choroby. To jest nieraz 2-3 tygodnie płynięcia, przedostawanie się przez Libię. Kobiety są bardzo często zgwałcone, bo ticket przez Libię to jest gwałt kobiet. One potrzebują się przebrać. One potrzebują, zanim zostaną zbadane, umyć się, więc zamówiliśmy 1000 bielizny, koszul. Ale to też nie wystarczy. Trzeba było kupić lekarstwa na odwrzenie. I tu na Watykanie zamówiliśmy, które są dość drogie, więc pierwszą materię jakby zdobyto, natomiast praca wszystkich naszych farmaceutów była gratis dla 800 osób, tych, którzy przyjechali w ostatnim czasie. Bo dać jest bardzo łatwo, natomiast tak je wydać, by mnie też kosztowało, by to był czas mój poświęcony, by to mnie kosztowało. Myślenie o tym, jak pomóc bardzo wielu osobom, szczególnie tu bogatym z Włoch, które przyjeżdżały i natchnieni słowem papieża Franciszka chcieli ofiarować pieniądze. Ja mówię: nie. Zgłosił jeden z najbogatszych ludzi z północy. Ja mówię: proszę pana, ale pan zatrudnia 8 tysięcy ludzi. Niech pan zobaczy, kto nie jest w stanie zapłacić za rachunek, za gaz, za prąd. Kto nie może dać wyprawki dzieciom? Niech pan sam te pieniądze rozda, bo dać nam to jest taki troszkę usypiacz. O, przeznaczyłem, a nawet to mnie wcale nie kosztowało, bo te pieniądze wielkie dla nas, dla niego są przecinkiem. I to jest dobry czyn, ale wtedy staję się jałmużnikiem, kiedy to ja staram się bezpośrednio pomóc. Stąd, jeśli ja tylko będę podpisywał czeki, będę rozdawał pieniądze, będę urzędnikiem Urzędu Dobroczynności papieża Franciszka. Natomiast kiedy ze swojego konta wezmę, kiedy ja pojadę na Tor Vergata, kiedy ja zawiozę to bezpośrednio, kiedy ja z nimi się prześpię na ulicy, kiedy ja ich zaproszę do swojego domu, żeby ze mną w domu wypili kawę, a nie dam im 1 euro, żeby poszli sobie do baru, to zaczyna mnie kosztować. Mało tego, w moim domu zapach tych ludzi biednych pozostanie przez kilka dni i będzie mi przypominał, że do nich właśnie poszedł Jezus.
Mówi ksiądz arcybiskup o wyjściu na zewnątrz, ale jest jednak też wspomniany przez księdza arcybiskupa bardzo konkretny urząd, bardzo konkretna instytucja, Biuro Dobroczynności Ojca Świętego. To jest jednak pewna struktura, która funkcjonuje, która też musi wypełniać pewne określone zadania, by jałmużnikowi pomóc w jego pracy.
To jest struktura, która pomaga mi w tym, żeby mógł wyjść wieczorem. To jest 13 osób stałych pracowników plus 17 kaligrafów. Jeden z papieży, Leon XIII, powierzył jałmużnikowi dyplomy wypisywane na pergaminie i podpis papieski, który jałmużnik wpisuje na każdym pergaminie w imieniu Ojca Świętego. Wszystkie pieniądze z tego otrzymane, proszę wiedzieć, że tych pergaminów miesięcznie przygotowujemy około 20 tysięcy. Wysyłamy na cały świat, także do Polski, na różne okazje, w związku z pierwszą komunią, z bierzmowaniem, ze ślubem, z rocznicą ślubu, czy też błogosławieństwa bardzo ogólne, czy ze względu też na skończone lata. I wszystkie te pieniądze, które otrzymujemy, a są to niemałe pieniądze, przeznaczamy właśnie na ubogich. Miesięcznie w imieniu Ojca Świętego tu na terenie Włoch wydajemy około 150 tysięcy euro na zapłacenie tylko rachunków za gaz, za prąd, kiedy wyrzucają kogoś z mieszkania, bo nie płaci. Płacimy mu na przykład czynsz za cały miesiąc, żeby stanął na nogi choć przez miesiąc. Ludzie są bardzo otwarci i piszą do Ojca Świętego bezpośrednio. Te wszystkie listy trafiają do mnie. I są właśnie te 13 osób, które te listy czytają, podkreślają. Następnie piszemy, na ile możemy pomóc tym ludziom. Potem wysyłamy to do ich proboszczów, bowiem posługujemy się siatką parafialną, bo na świecie nie ma żadnej ulicy, która by nie należała do jakiejś parafii. I proboszcz zanosi w imieniu Ojca Świętego tym ludziom. Czyli jest taka sieć zarzucona. Przede wszystkim papież jest biskupem Rzymu, więc to jest jego pierwsza diecezja. Potem jest prymasem, można tak powiedzieć, Włoch, więc jakby Włochy tutaj najbardziej, ale także są to inne państwa, przy czym do innych państw posługujemy się przez nuncjatury, byśmy wiedzieli, że tak jest. Także jest to praca niesamowita, ale ona jest jakby służebna zupełnie innemu celowi. Oczywiście wszyscy z Polski mogą o takie błogosławieństwo się postarać. Wystarczy wejść na stronę www.elemozynieria.va i tam są formularze w języku polskim i poprosić błogosławieństwo na daną okazję, wiedząc, że wszystkie pieniądze, jakie potem wpłacimy za to błogosławieństwo, idą na tych, co są w potrzebie. Tak, to jest właśnie to biuro, które jest dla mnie wielkim obciążeniem, bo do godziny 14 muszę być, to jest rzesza ludzi. Muszę tam być, mają swoje problemy, mają swoje potrzeby i potrzebują także mojego podpisu do wielu różnych czynności wykonywanych. Ale takie życie prawdziwego jałmużnika to zaczyna się po 14.
Bardzo dziękuję za rozmowę i spotkanie w studiu Radia Watykańskiego. Naszym gościem był dzisiaj ksiądz arcybiskup Konrad Krajewski, jałmużnik papieski. Dziękuję bardzo.
Szczęść Boże.
Z arcybiskupem Konradem Krajewskim rozmawiał ksiądz Leszek Gęsiak. To wszystko na dzisiaj. Jacek Domański dziękuję Państwu za uwagę i zaprasza na nasz kolejny program jutro. Do usłyszenia.
Był to magazyn Radia Watykańskiego. Laudetur Jezus Chrystus.